Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Jacek Domański i ksiądz Tadeusz Cieślak.
Nad trudnościami, jakie napotyka ewangelizacja we wschodniej Afryce, obradują tamtejsi biskupi w stolicy Malawi.
Trwa dyskusja po kontrowersyjnej decyzji Anglikanów o udzielaniu święceń biskupich kobietom. Ich zwierzchnik zapewnia, że Kościół Anglii chce nadal kontynuować dialog ekumeniczny.
Eksperci do spraw bioetycznych Episkopatu Polski bronią klauzuli sumienia lekarzy. Wyrażają też uznanie dla starań o godność tego zawodu.
Witamy 19 lipca i zapraszamy na serwis informacyjny.
Również w Afryce potrzebne jest nowe przymierze między Kościołem a rodziną. Wtedy będzie można wspólnie przeciwdziałać kryzysowi dotykającemu ją tam, mimo wartości miejscowej tradycji. Zwrócił na to uwagę Lilongwe na spotkaniu AMECEA, czyli Stowarzyszenia Konferencji Episkopatów Wschodniej Afryki, przewodniczący Papieskiej Rady do Spraw Rodziny. Arcybiskup Vincenzo Paglia podkreślił, że tradycyjna rodzina afrykańska zachowuje głębokie poczucie kultury życia, uważanego za święte jako dar Boga. Tym niemniej ulega ona naciskom zewnątrz, takim jak ideologia gender czy praktyki aborcyjne. Istnieją też zagrożenia typowo afrykańskie, jak problem posagu dla dziewcząt wychodzących za mąż, wielożeństwo czy mentalność plemienna. Gość z Watykanu wskazał, że rodzina winna stawać się na czarnym lądzie podmiotem nowej ewangelizacji.
Właśnie nowa ewangelizacja poprzez nawrócenie i świadectwo życia chrześcijańskiego to temat trwającej w stolicy Malawi sesji plenarnej AMECEA. Bierze w niej udział ponad 250 biskupów z kraju goszczącego spotkanie oraz Etiopii, Kenii, Sudanu, Sudanu Południowego, Tanzanii, Ugandy i Zambii. Nieobecni są jedynie biskupi Erytrei.
Jak zwrócił uwagę sekretarz generalny AMECEA, ksiądz Ferdinand Lugonzo, szczególnie istotne dla nowej ewangelizacji są rodziny oraz małe wspólnoty kościelne. W związku ze wzrostem liczby powołań w tej części Afryki bardzo ważna jest formacja miejscowego duchowieństwa. Księży i siostry zakonne wysyła się na studia do rzymskich uczelni papieskich, ale powstają też możliwości kształcenia ich na miejscu, jak działający w Tanzanii i Kenii Uniwersytet Katolicki Wschodniej Afryki.
Na potrzebę większej samodzielności ekonomicznej i duszpasterskiej afrykańskich kościołów lokalnych wskazał kardynał John Njue z Nairobi. W przeszłości byliśmy wspierani przez dobroczyńców i misjonarzy, ale dziś musimy stanąć na własnych nogach, powiedział arcybiskup stolicy Kenii.
Powody decyzji Synodu Generalnego Kościoła Anglikańskiego w Anglii, który pozwolił na udzielanie święceń biskupich kobietom, w specjalnym liście wyjaśnia arcybiskup Justin Welby. Skierował go głównie do tych wspólnot wyznaniowych, z którymi prowadzony jest dialog ekumeniczny.
Prymas wspólnoty anglikańskiej przyznaje, że jest świadomy, iż ta decyzja rodzi wewnątrz jego kościoła dwojakie reakcje. Z jednej strony wywołała radość, zwłaszcza wyświęconych na kapłanki kobiet, że zostało potwierdzone ich miejsce i posługa dla wspólnoty. Z drugiej strony jest to przyczyną rozczarowania i rosnących obaw innych.
Podobnie jest w postrzeganiu tej decyzji przez niektóre kościoły chrześcijańskie, zwłaszcza katolików i prawosławnych. Mimo to Kościół anglikański będzie kontynuował wysiłki, by uczynić jeszcze bardziej widoczną naszą jedność z tymi, którzy pozostają z nami w komunii, a także szukać głębszej jedności z tymi, z którymi w komunii nie pozostajemy, czytamy w dokumencie.
Arcybiskup Welby zauważa, że niektóre kościoły znajdą w ostatniej decyzji Anglikanów kolejną przeszkodę na drodze ku pełnej jedności. Stara się jednak przede wszystkim wskazać elementy jego zdaniem pozytywne. Mimo wszystko tak wiele nas łączy i będę się modlił, by te więzy przyjaźni nadal się umacniały i by wzajemne zrozumienie naszych tradycji wciąż wzrastało, napisał arcybiskup Canterbury. Dodaje on, że wciąż pozostaje tak wiele obszarów, w których można wspólnie dawać świadectwo Ewangelii. Są to miejsca na świecie, gdzie trwają konflikty, problem skrajnego ubóstwa, bezrobocie czy kwestia imigrantów. Potrzebujemy siebie nawzajem, bo razem jako kościoły umocnione działaniem Ducha Świętego mamy zadanie głosić dobrą nowinę o naszym Panu i Zbawicielu Jezusie Chrystusie, a także dążyć do bliższej przyjaźni i większej jedności, napisał arcybiskup Welby.
Podjęta kilka dni temu decyzja Synodu Generalnego Kościoła Anglii o dopuszczeniu kobiet do święceń biskupich wywołała mieszane uczucia, Szczególny niepokój budzi jej wpływ na owocność i sensowność dalszego dialogu ekumenicznego tej wspólnoty z katolikami prawosławnymi. Oto czy mimo wszystko pozostała nadzieja na owocny postęp w dialogu ekumenicznym z Anglikanami, zapytaliśmy kierownika Katedry Teologii Moralnej Ekumenicznej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, księdza profesora Sławomira Nowosada.
W tej chwili, kiedy doszło do tej decyzji o święceniu kobiet na biskupów, oczywiście to będzie problem i to na pewno osłabia nie tylko doktrynalnie, ale także psychologicznie nasz dialog. Kościół katolicki rozumie to pojednanie w taki sposób, że chodzi nam o pełną jedność także widzialną. Widzialną w sprawach istotnych, w teologii, w kościele, w życiu dogmatycznym, w życiu wiary, w życiu moralnym. Dopiero wtedy można o tej jedności mówić. Nie godzimy się na to, że ponieważ w doktrynie czy w moralności jest nam trudno się pojednać, trudno zrozumieć się nawzajem, to niektórzy mówią, no to może róbmy coś razem, niech będzie ten ekumenizm praktyczny, jakieś wspólne dzieła, które będą służyć pokojowi, sprawie Bożej na świecie, promocji dobra, miłosierdzia i tak dalej. Kościół katolicki wyraźnie odpowiedział, oczywiście, że takie dzieła są potrzebne i jest coś takiego jak dialog ekumeniczny i wspólna praktyka, jakby wspólne działanie o charakterze ekumenicznym i to będziemy robić jak najbardziej, natomiast to nie może być zamiast pełnej wizji ekumenicznej. Zawsze nam potrzeba, teraz też, jeszcze większego nawrócenia.
Rosyjski Kościół Prawosławny jest zaniepokojony i rozczarowany wiadomością o decyzji Kościoła Anglikańskiego o dopuszczeniu kobiet do święceń biskupich, poinformował Wydział Zewnętrzny Kontaktów Kościelnych Patriarchatu Moskiewskiego. W oświadczeniu wskazano, że decyzja ta znacznie utrudni dialog między prawosławnymi i Anglikanami, a także przyczyni się do powiększenia już istniejących podziałów w świecie chrześcijańskim.
Ze szczególną mocą podkreślono, że dopuszczenie kobiet do święceń biskupich zamyka nawet teoretyczną możliwość uznania ze strony Kościoła prawosławnego istnienia sukcesji apostolskiej w hierarchii anglikańskiej. Zwraca się przy tym uwagę, że jest to także sprzeczne z wielowiekową tradycją Kościoła. Patriarchat Moskiewski zauważa, że nie zachodziła żadna konieczność teologiczna ani potrzeba praktyki kościelnej, by synod anglikański podjął taką właśnie decyzję. Chodziło raczej o poddanie się światowym trendom podkreślającym ideę równości płci we wszystkich dziedzinach życia oraz zwiększania roli kobiet w społeczeństwie brytyjskim. Trzeba zrozumieć to zatem jako rodzaj sekularyzacji chrześcijaństwa. To zaś spowoduje odejście wielu wiernych, którzy w niestabilności współczesnego świata szukają duchowego wsparcia w niezachwianej tradycji wiary i apostołów.
Czy możliwe jest zjednoczenie prawosławia na Ukrainie? To pytanie usłyszeli rzecznicy obu cerkwi, moskiewskiej i kijowskiej, przy okazji wspólnej konferencji prasowej na temat zestrzelenia malezyjskiego samolotu pod Donieckiem. Nie jest to wykluczone, ale trzeba zdać się na wolę Bożą, padła odpowiedź.
My jesteśmy gotowi do rozmów choćby i jutro, ale rozumiemy, że dla naszych braci sprawa jest dużo bardziej złożona, oznajmił przedstawiciel Patriarchatu Kijowskiego arcybiskup Eustraty Zoria. Odpowiedzi otrzymujemy od teraźniejszości. Czy ktoś by pomyślał jeszcze rok temu, że Rosja napadnie na Ukrainę? Jak to się dzieje, że były prezydent Janukowicz ukrywa się w Rostowie? To są rzeczy jeszcze przed rokiem nie do pomyślenia.
Z kolei rzecznik cerkwi Patriarchatu Moskiewskiego zauważył, że dla jedności Kościoła nie są ważne tylko czynniki zewnętrzne, ale i wola Boża. A tu istotne jest to, czy tę jedność zaakceptuje cała wspólnota wiernych, uważa ksiądz Georgij Kowalenko, czyniąc aluzję, że decyzje w tej sprawie mogłyby zapaść na wszechukraińskim spotkaniu w Konstantynopolu.
Porozumienie dla Peru zawarli przedstawiciele różnych wyznań i religii tego kraju. Oprócz Kościoła katolickiego podpisali je reprezentanci ewangelików, adwentystów, anglikanów, prawosławnych, chrześcijan ewangelikalnych oraz mormonów, muzułmanów, buddystów i bahaistów. Podpisane w Limie porozumienie zakłada połączenie wysiłków wspólnot religijnych na rzecz dobra wspólnego kraju, a przystąpiły doń także niektóre partie polityczne.
Inicjatywa ma być odpowiedzią na kryzys wartości w życiu politycznym Peru. Sygnatariusze dokumentu zobowiązują się działać na rzecz jedności narodowej, solidarności społecznej, praworządności i swobód obywatelskich, w tym wolności religijnej. Ważnym punktem jest też ochrona życia ludzkiego, małżeństwa i rodziny. Ze strony katolickiej porozumienie dla Peru podpisał kardynał Juan Luis Cipriani. Arcybiskup stołecznej Limy podkreślił wagę tego historycznego wydarzenia, ukazującego zgodę większości środowisk co do niepodlegających dyskusji wartości. Zachęcił także polityków do przełożenia deklarowanych intencji na konkrety, czego wyrazem powinno być, jego zdaniem, wycofanie wprowadzonego niedawno przepisu dopuszczającego tak zwaną aborcję terapeutyczną.
Międzynarodowe Targi Sztuki oraz Szlaków Religijnych i Kulturalnych Apostolus otworzył w Santiago de Compostela tamtejszy arcybiskup Julián Barrio. Uczestnicy przybyli nie tylko z całej Hiszpanii, ale i z zagranicy, w tym także z Polski.
Międzynarodowe Targi Apostolus odbywają się po raz pierwszy w hiszpańskiej Galicji, a konkretnie w miejscu, gdzie kończy się szlak świętego Jakuba. Ponad 30 firm z kraju, a także z Portugalii, Niemiec, Włoch, Grecji i Polski prezentuje się w krużgankach zabytkowego klasztoru świętego Marcina Pinario, który leży tuż obok katedry. Ten drugi co do wielkości klasztor w Hiszpanii, o blisko 500-tej historii, znany jest szczególnie z pięknego barokowego kościoła. Dzisiaj mieści się w nim seminarium archidiecezjalne. Na targach prezentowane są m.in. ołtarze i obrazy, projekty wydawnicze, techniki skanowania dzieł sztuki oraz szlaki pielgrzymkowe i kulturalne. Zdaniem organizatorów szczególnie te ostatnie są ważne. Każdego roku do grobu apostoła przybywa około 200 tysięcy pielgrzymów, a średniowieczne miasto przyciąga ponad 1 200 000 osób. Targi kończą się praktycznie w przeddzień święta apostoła Jakuba. Trzeba też pamiętać, że w tym roku przypada 800-lecie pielgrzymki świętego Franciszka z Asyżu do Santiago de Compostela, podkreślają organizatorzy. Z Madrytu dla Rady Watykańskiego, ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
2 minuty dla kraju. Rafał Łączny.
Zespół ekspertów do spraw bioetycznych Konferencji Episkopatu Polski wydał oświadczenie, w którym broni klauzuli sumienia lekarzy, wyrażając uznanie i wsparcie dla tych spośród nich, którzy odważnie deklarują wolę wykonywania zawodu w zgodzie z sumieniem, broniąc godności lekarskiej. Oświadczenie ma związek z krytyką tych lekarzy, którzy kierując się sumieniem odmawiają udziału w czynnościach nakierowanych na przerwanie ciąży. Działania, które mają rozliczyć takie osoby za odmowę wykonania rzekomego obowiązku dostarczenia antykoncepcji lub zapewnienia możliwości skorzystania z aborcji, zespół ekspertów ocenia jako dyskryminujące i niezgodne z podstawowym prawem człowieka oraz konstytucją. Ponad 1200 stypendystów Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia uczestniczy od wczoraj w 10-dniowym obozie integracyjnym w Szczecinie. Gimnazjaliści i licealiści pochodzą z małych miejscowości oraz niezamożnych rodzin. Dzięki dobrym wynikom w nauce otrzymują finansowe wsparcie na dalsze kształcenie. Ksiądz Jan Drop, prezes Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, wyjaśnił, że obóz służy m.in. nawiązywaniu kontaktów.
Proszę sobie wyobrazić, że 3 z Bieszczad mają znajomych tu nad morzem, w Szczecinie, w Ełku. Nawzajem się odwiedzają, no i po prostu zawiązują się przyjaźnie. Po drugie, 2-tygodniowy pobyt w mieście to daje poznanie tego miasta. A wybieraliśmy najważniejsze i największe dla kultury i historii Polski miasta.
Obóz Fundacji w Szczecinie potrwa do 28 lipca. Zaplanowano m.in. Dzień Sportu, wykłady i warsztaty na uczelniach wyższych oraz koncert. Młodzież odwiedzi także Świnoujście.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.